Im lepszy szpieg, tym większe kłamstwo.
I tylko jedna szansa na odkupienie.
Konrad Korkosiński
i Piotr Maszurek.
A to jest ten podcast filmowy.
Chyba nie wyrobię całego odcinka takim głosem.
To nie musisz tak powiedzieć, bo w tym filmie nikt tak nie mówi.
W sumie rację. Okej. Ale będziemy też rozmawiali o książce. Kochani, witamy was w naszym sponsorowanym odcinku. Dzięki uprzejmości wydawnictwa
Insignis.
Dziękujemy bardzo, że się z nami skontaktowaliście, że przysłaliście nam książki, że mogliśmy przeczytać tą słynną książkę Ellie Conway i dostaliśmy także zaproszenie na premierę, na którą niestety nie mogliśmy się udać.
Nieprawda, ja byłem.
Znaczy w duecie nie mogliśmy się udać, ponieważ jeśli mówimy o tym podcaście filmowym, mówimy o duecie, a nie tylko o Konradzie Korkosińskim.
Oczywiście, ale była delegacja, był reprezentant i to ten sympatyczniejszy reprezentant, ale byłem w Kinogramie w Fabryce Norblina i była pełna sala. To prawda nieduża, ale przyszli, większość osób zaproszonych przyszła i no, czy się dobrze bawiliśmy, do tego sobie zaraz przejdziemy, bo część z recenzją filmową będzie w drugiej części tego odcinka. To będzie oczywiście krótki odcinek, ale najpierw skupimy się na założeniu, które dogadaliśmy z wydawnictwem Insignis, czyli porozmawiamy sobie o książce, bo nieczęsto zdarza się sytuacja, w której pojawia się książka i równocześnie pojawia się film. Nie mogliśmy się za dużo spodziewać po zwiastunie filmu Argyle, bo no, widzieliśmy, że coś tam się dzieje. Widzieliśmy, że pojawia się agent Argyle, że będą jakieś plot twisty, ale nikt nie mógł się spodziewać do końca, czym do końca to dzieło będzie.
Już nie przesadzajmy, w zwiastunie już było sprzedane jakby całe założenie filmu, tak? Które jest bardzo odważnym założeniem, okay. Jeśli spojrzymy, że jest to...
Dobrze, to zadam ci jeszcze pytanie, zanim przejdziemy do książki.
Słucham.
Czy oglądając zwiastun, spodziewałeś się, że pan Cavill będzie grał główną rolę w tym filmie?
Nie.
Nie?
Nie, ponieważ już w zwiastunie widać Bryce Dallas Howard, już widać to główne założenie, że to jest bardziej o pisaniu książki niż o samej książce, czyli, czyli no jakby nie spodziewałem się, że to będzie bardzo meta.
Tak.
Czy to było meta? Przejdziemy do tego. Tak.
Skupmy się na książce. Ellie Conway napisała książkę o tytule Argyle, która jest do kupienia, już jest dostępna w polskich księgarniach, z ramienia wydawnictwa Insignis. Jest bardzo ładne wydanie. No i z tego też powodu mamy dla was konkurs. Jak widzicie, wydawnictwo przysłało nam kilka książek, kilka sztuk, które będziemy mogli wam rozdać. A pytanie konkursowe brzmi, panie Piotrze?
Jaki jest wasz ulubiony szpieg? Postać szpiega. Nie musi być to postać filmowa, może być to postać z literatury, albo z komiksu, albo z gry. Uzasadnijcie, dlaczego lubicie tego konkretnego szpiega i też napiszcie, skąd go kojarzycie i gdzie najbardziej wam się podobał.
Dokładnie tak. Jeżeli chodzi o miejsce wpisania komentarza, to może być gdziekolwiek. Może być to Spotify, może być to Instagram, może być to Facebook, może być to...
Mail.
I może być to oczywiście YouTube w komentarzu, także zapraszamy was do zabawy. Mamy dla was 4 egzemplarze książki Argyle.
No i Konrad, powiedz mi, czy Argyle jest książką, którą chciałbyś dostać w konkursie? Podchwytliwe pytanie.
Tak.
Czy jakbyś szedł sobie ulicą i zobaczył na wystawie taki ładny stosik tej powieści, czy byś się skusił?
Tak.
Co prawda oczywiście mówimy tutaj o kupowaniu fizycznych książek, a myślę, że to już jest taka wymierająca sztuka, ponieważ w chwili obecnej... No albo czytamy na Kindlu, albo kupujemy przez internet książki, jeśli już kupujemy fizyczne książki.
Ewentualnie słuchamy audiobooka, który jest teraz bardzo spopularyzowany. Argyle nie ma dostępnego audiobooka, jeszcze nie wiem, czy są pomysły, żeby to się pojawiło w takiej formie. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, mimo że jest to odcinek we współpracy, odcinek sponsorowany, to wszystkie opinie, które pojawią się w tym odcinku, są naszymi opiniami.
Jakbyś miał opisać książkę Ellie Conway, to jakbyś to zrobił? Od razu tutaj zaznaczamy, my nie jesteśmy krytykami literackimi, dlatego nie oczekujcie, że nasza recenzja tej książki, czy nasza polecajka tej książki będzie jakoś bardzo wartościowa, ale chcielibyśmy jakby podzielić się naszymi wrażeniami po przeczytaniu.
Chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że prawdopodobnie nie uciekniemy od jakichś porównań z agentem Służby Jej Królewskiej Mości, czyli agentem Jamesem Bondem 007. Dlatego, że sam wydawca od tego nie ucieka. Mamy napisane na stronie tytułowej najbardziej niesamowite połączenie filmu i powieści szpiegowskiej od czasów Iana Fleminga, więc no, nie uciekniemy od tego. Jest agent bardzo popularny, czyli James Bond i on jest takim protoplastą wszystkich agentów, których znamy.
Tak, ale ja bym tutaj poszedł nawet o krok dalej, ponieważ Argyle to jest taki swoisty miszmasz Jamesa Bonda z Ethanem Huntem, z Indianą Jonesem, z Nathanem Drake'iem, z Larą Croft, ponieważ jakby elementy wszystkich tych historii, tych franchise, tak to nazwijmy, są obecne w Argylu. To jest bardzo umiejętnie zrobiona taka mieszanka, no nie chcę powiedzieć wybuchowa, ale tak. Czyli mamy tutaj, tak jak wspomniałeś, tajnych agentów, mamy oczywiście podwójnych agentów, mamy szpiegów, mamy kretów w tej organizacji, którzy tam mącą i trzeba odkryć, kim oni są.
Mamy rosyjskiego antagonistę Fiedorowa.
Oczywiście, mamy złego Ruska, mamy egzotyczne lokacje i starożytne, albo prawie starożytne artefakty, na których ciąży jakiś cień przeszłości. W tym przypadku mamy...
Mamy nazistów.
Nazistów, cień nazistów, mamy bursztynową komnatę. Tak jak wspomniałem, mamy egzotyczne lokacje, do których nasi bohaterowie muszą się włamać. Mać niezauważenie, coś zdobyć, jakąś kolejną wskazówkę i równie niezauważenie stamtąd uciec, czyli no tak, mamy tutaj i Mission Impossible, i Jamesa Bonda, i Indiana Jonesa, tak jak powiedziałem na początku. I muszę przyznać, że jest to koktajl bardzo smaczny.
Tak. I czyta się go, mimo długości, ponieważ ta książka ma ponad 500 stron, dokładnie 500, już wam mówię, 500, już wam mówię, ma dokładnie 521 stron, a przeczytałem to w 4 dni, 5 dni, więc czyta się to bardzo zgrabnie i jest to napisane bardzo lekko. Mimo że początek jest dosyć długi, może zacznijmy sobie od tego, że geneza tej książki jest taka, że nie jesteśmy w sercu akcji. Oczywiście mamy wstęp, poznajemy antagonistę, wiemy, jakie są jego niecne założenia, niecne plany, niecne marzenia i o czym będzie opowiadała cała historia. Wiemy, do czego nasz główny antagonista będzie dążył i z czym się będzie mierzył za chwilę poznany protagonista, czyli tytułowy Argyle. Ale ta książka jest bardzo ciekawa, dlatego że przedstawia nam Argyla jako najlepszego, jednego z najlepszych szpiegów, ale tak naprawdę opowiadamy o genezie samego Argyla. Poznajemy go jeszcze jako osobę, która nie ma nic nie ma żadnego związku z CIA, która żyje sobie spokojnie, nie wiem, czy to jest Tajlandia, w jakim on miejscu mieszka, nie pamiętam.
Chyba Tajlandia.
Tak. Chyba w Tajlandii. Żyje sobie gdzieś w Azji i no i jest stosunkowo spokojnym człowiekiem.
On ma swoją burzliwą przeszłość, ponieważ jego rodzice byli przemytnikami narkotyków. Mhm. No i został osierocony w dosyć młodym wieku, jeśli dobrze kojarzę, i to jakby ciąży ta przeszłość na nim. Ogólnie jest to człowiek bez korzeni, który postanowił osiąść w Tajlandii, odciąć się od całego świata, no ale świat upomina się o niego i nie byle kto, ponieważ CIA się o niego upomina. I tak rozpoczynamy, to jest taki punkt zwrotny w naszej akcji i od tej pory to już tak nabiera, wpada w takie kolejny, który my bardzo dobrze znamy i to myślę, że jest cechą charakterystyczną tej książki, że nie spodziewajcie się, że ona wywróci ten gatunek do góry.
Ona jest bardzo schematyczna.
Jest bardzo schematyczna, jest bardzo przewidywalna, ale w dobry sposób. Ponieważ oczywiście jak mamy tutaj tajnego agenta wewnątrz tej struktury CIA i oczywiście jest wielka tajemnica, kto tutaj zdradza, kto tutaj kolaboruje z ruskimi. Jeśli czytałeś albo oglądałeś jakikolwiek tego typu filmy, to bardzo szybko jesteś w stanie odkryć, kim jest ten podwójny agent. Mhm. Ja bardzo szybko zdałem sobie, no tak, oczywiście, że to jest ta osoba.
Możemy się domyślać, bo budujemy jakieś relacje, budujemy jakieś emocje dookoła tych postaci, które najsilniejszym pozornym zaskoczeniem dla widza będzie, jeżeli to się okaże, ta osoba się okaże tą osobą, która zdradziła, bo rzeczywiście na tym to polega, na tym cała książka, mimo że opowiadamy o walce, o wyścigu z Fiedorowem, kto pierwszy dotrze do bursztynowej komnaty, to tak naprawdę cała historia jest oparta na tym, żeby odnaleźć podwójnego kreta, podwójnego agenta, który pracuje na rzecz Fiedorowa. I jest to wyścig z czasem, ale wyścig z czasem, który jest zrobiony... On ma momenty dłużyzny, nie będziemy mówili, że nie, bo pierwszy akt jest powolny, mimo że jest ciekawy, to jest powolny, ale Eli Conway świetnie opowiada historię akcji. W momencie, kiedy dochodzimy już do jakichś pierwszych strzelań, do pierwszych konfrontacji ze Złolem, no to się czyta wspaniale. W sensie po prostu kartkujesz to 20-30 kartek, ci mija w kilka minut z wypiekami na twarzy. No ja się bawiłem świetnie.
Znaczy, ja nie mogę powiedzieć, że się bawiłem świetnie, ale bardzo przyjemna to była lektura dla mnie, ponieważ była całkowicie niewymagająca i to troszkę było... Ja wiem, że to zabrzmi źle i negatywnie, ale to było troszkę jak rzucie bardzo dobrej gumy, tak? Że to jest taka... To jest idealna książka do pociągu albo do samolotu, jeśli wyruszacie w podróż kilkugodzinną i szukacie czegoś, żeby zagospodarować sobie czas, coś, co nie będzie od was wymagało jakiegoś wielkiego wysiłku. Oczywiście w taką podróż nie weźmiecie sobie, nie wiem, Olgi Tokarczuk na przykład, żeby sobie poczytać. Argyle jest idealny do czegoś takiego, ponieważ czyta się to błyskawicznie, jest cholernie rozrywkowy, przyjemnie napisany, kończysz go, czytasz, zapominasz i koniec, wysiadasz z pociągu i hej! Tak. Nie zauważasz, kiedy ci to upłynęło. I dla mnie to jest właśnie taka powieść, dlatego nie będę tutaj się rozpływał w zachwytach, że to jest jakoś rewelacyjnie napisane.
Nie, to jest po prostu naprawdę przyjemnie się to czyta.
To jest czytadło, to jest porządnej roboty czytadło, fajny miszmasz gatunkowy, idealna, przyjemna lektura do zabicia czasu, kiedy nie chcesz być przykuty do telefonu.
No i są naziści. Kto w dzisiejszych czasach jeszcze opowiada o jakimś powiewie nazizmu, gdzie kiedyś wszyscy o tym pisali. I to jest ciekawa płaszczyzna do opowiedzenia historii. W sensie to, ile nakradli naziści, to nad czym pracowali naziści i że to rzeczywiście zostawia jakieś ślady dzisiaj. Ta przeszłość gdzieś cały czas jest odkrywana i się okazuje, że jak mamy Indiana Jonesa, no oni walczyli z artefaktami, to są fakty, że no tak, rzeczywiście oni próbowali robić wszystko, żeby znaleźć te wszystkie rzeczy, które miały znaczenie dla wszystkich religii, że niektóre były supermoce dawały i było wiele osób wśród nazistów, które w to po prostu wierzyły.
Tak, mamy tutaj żerowanie na tym micie
złotego
pociągu ukrytego być może w Tatrach i bardzo mi się podoba, że egzotyczną lokacją w tej książce są Tatry i że bohaterowie, kiedy trafiają do Tatr, są zachwyceni tą egzotyczną lokacją.
Tak, że nawet jest cytat Argyle'a, który mówi, kiedy już będzie spokojnie, muszę tu wrócić.
Tak. to też śmiechłem na tym. Ja nie do końca się z tymi nazistami zgadzam, ponieważ jest to... Zgadzam się z ruskimi. Ruskie to są idealni złoczyńcy i to są główni złole tej powieści. Naziści to jest ten cień przeszłości, który się kładzie na tym artefakcie, czyli na bursztynowej komnacie. Ale mam trochę takie... Być może dlatego, że no my żyjemy w Polsce i mamy zupełnie inny stosunek do tego, co się działo w czasie II wojny światowej i jakby też ta wiedza jest dla nas troszkę... Mamy większą wiedzę na ten temat, chcąc nie chcąc. No po prostu jest ona nam wpajana od bardzo wczesnych lat i my mamy świadomość tego i w związku z tym, jeśli tutaj w książce w pewnym momencie ci naziści się pojawiają i bohaterowie Amerykańcy muszą reagować na te wszystkie zbrodnie wojenne i są w wielkim szoku, to ja mam takie... jakoś tak...
I dochodzisz nawet do momentu, kiedy widzisz... Znaczy widzisz, no widzisz oczami wyobraźni, czytając. Jest opowieść snuta w sposób taki, że widzimy tych nazistów, w sensie truchło tych nazistów w tych mundurach i nasi główni bohaterowie im współczują, że zapominają, tak. Ale sobie po chwili przypominają, no tak, ale oni robili tyle złego. Nie szkodzi, ale to dalej byli ludzie robiący swoje codzienne czynności i masz takie, rzeczywiście.
Po czym za chwilę jest kompletna sieczka z ruskimi, gdzie strzelają, wystrzeliwują po prostu tony amunicji w stronę tych ruskich i już nie masz zupełnie takiej rozkminy. Że dla mnie to też jest troszkę takie, okej, dobra, z nazistów oczywiście to jest wielki ciężar historii i tak dalej, nie można z tego się śmiać i tak dalej, ale jak już wchodzą ruskie, to zupełnie o tym zapominają. Dla mnie oczywiście naziści działają w chwili obecnej w tego typu historiach tak samo, jak działali w Indianie Jonesie, tak?
Tak. Znaczy, ja mam jeden zarzut, który chciałbym podnieść tutaj, podnieś co do książki.
Go. Podnieś go.
Łatwo wszystko przychodzi naszym bohaterom. I mam z tym taki mikroproblem, że tak naprawdę wszystko, czego się dotykają, to się udaje. Ja wiem, że ponoszą pewne koszty, ale nie ma ani jednej takiej sytuacji, że odchodzą z kwitkiem.
Okej, dobra. Nie do końca się z tym zgodzę, ponieważ tam padają ofiary śmiertelne.
O tym mówię, że są koszty. Ale mimo wszystko misje są udane.
Ja mam inny zarzut. Mamy dosyć duży ten zespół, on tam chyba z kilkanaście osób.
Tak, liczy, ciężko nie? się połapać na początku,
bardzo
kto jest
ciężko.
Kim, kto się czym zajmuje.
Tak naprawdę mamy czwórkę, max pięć takich charakterystycznych bohaterów.
Mamy Argyle'a, Wyatta, Quinn,
Schneidera,
no i reszta to są właśnie te takie...
Jeszcze ta jedna dziewczyna,
która zajmuje się...
Hakerka, tak. Nie pamiętam, jak ona się nazywała, ale tak. Natomiast cała reszta, tam są próby jakoś opisania tych postaci, ale... chyba autorce nie zależy na tym, żeby jakieś takie indywidualne persony z tej grupy wyciągnąć i zamiast tego oni funkcjonują jako grupa. I to troszkę jest tak, że okej, podchodzisz do tych postaci jak do mięsa armatniego, tak jak w horrorze, okej, musimy zaludnić ten zespół, żeby faktycznie można było kogo pozabijać, żeby jakoś tą stawkę podnieść, ale tak naprawdę te śmierci nie mają aż takiego znaczenia, pomimo tego, iż nasz główny bohater, czyli Argyle, jakoś jest dotknięty tymi śmierciami i ty czytasz to sobie i myślisz sobie, jakoś nie zamieniłeś ani jednego słowa z tym gościem, dlaczego nagle jesteś jakoś tak bardzo, bardzo
przejęty? Tak, mało tego, nawet wcześniej mówiłeś, a on jest, nie lubi mnie, ja go nie lubię, w sumie nie mamy żadnej relacji, a potem po śmierci jest, a lubiłem go jednak, mimo że był taki cichy i niesympatyczny, to tak włączyła nas więź. Okej.
Ja jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć, ponieważ chciałem porozmawiać o samym głównym bohaterze Argylu.
Proszę bardzo.
Ja tutaj pozwolicie, że będę się posiłkował moim egzemplarzem, który został przetyrany przez moją butelkę wody.
Ale to jest egzemplarz recenzencki,
to jest
słuchajcie.
Mój, to jest mój. Nie bójcie się, nie dostaniecie
korekty.
Tego. Chyba, że chcecie ten taki unikatowy egzemplarz zniszczony przez Maszora.
Można powiedzieć, że Maszor się na nim wyjątkowo mocno podpisał.
Słuchajcie, dla mnie to jest bardzo bolesne, ponieważ ja nie znoszę niszczyć książek. Ja uwielbiam dbać o książki, jeśli gdzieś jadę i biorę ze sobą książkę, to zawsze pakuję ją w osobną torbę. Często nawet ją zawijam jeszcze w coś, żeby ona się nie zniszczyła, bo nie znoszę niszczyć książek. I ten jeden, jedyny raz tego nie zrobiłem i wrzuciłem to do torby z tą butelką, którą bardzo lubię, ale już jej nienawidzę, i poszedłem do kina na Miyazakiego nowego. I po seansie Miyazakiego ja sięgam po torbę pod fotelem i czuję, oho, butelka się otworzyła. Ona tak łatwo się nie otwiera, kochani. No i niestety mój egzemplarz Argyla powiększył się dwukrotnie, zwiększył swoją objętość, ale tamtej nocy, to jest wstęp Ellie Conway napisany w 2023 roku.
Ach, wiem, co chcesz powiedzieć.
Tamtej nocy Aubrey Argyle przyszedł do mnie w gorączkowym śnie w pełni ukształtowany w swojej marynarce ze stójką z fryzurą na kwadratowego jeża ze wszystkimi skrywanymi głęboko smutkami i z potrzebą naprawienia tego, co jest nie tak ze światem. Kiedy się obudziłam, był w mojej głowie zupełnie jakby tam wszedł, zdjął buty i rozgościł się niczym we własnym domu. Wiem, że pisarze często przewracają oczami, gdy koleżanki lub koledzy po fachu mówią, tak, książka napisała się sama. Ale w moim przypadku naprawdę tak było. Dlaczego to przywołałem się na to? Ponieważ jak ja przeczytałem ten wstęp, to miałem takie, o wow, to będzie świetna postać, ponieważ to jest tak, pojawił się w pełni ukształtowany w jej głowie i ona wtedy chyba leżała na łóżku szpitalnym, z tego co pamiętam. I nie mogłem się doczekać. I wiecie, w takiej popularnej literaturze, w takich czytadłach, często zdarzają się jakieś takie fenomenalne postacie, które faktycznie wbijają się szturmem do popkultury. Na przykład ja sobie pomyślałem, jak czytałem ten wstęp, że o, może to będzie drugi Lisbeth Salander, tak? Z trylogii Millennium, że to będzie taka postać. Jakież było moje zaskoczenie, kiedy ja czytam tą książkę i okazuje się, że Argyle jest najnudniejszą postacią ze wszystkich, które się pojawiają tutaj.
Tak, on ma najlepsze pomysły, ale rzeczywiście tak, no, ciężko mu zarzucić, że charyzmę po prostu.
Tak, i ja byłem w szoku. Ja zresztą podzieliłem się z tobą moimi wątpliwościami, że ja to czytam i tak czekam, kiedy ten Argyle zrobi się na tyle ciekawy, że faktycznie mógłby uratować autorkę przed jakąś skrajną depresją. Dlatego tak, ja mam największe moje zastrzeżenie do tej książki, dotyczy głównego bohatera, że jest dosyć taki niejaki
taki. On jest cichym obserwatorem, który jest rozwiązaniem większości sytuacji. Jak dzieje się coś złego, to pojawia się Argyle z pomysłem, słuchajcie, a może to?
Jasne, tylko on jest kreowany jako outsider, jako ktoś, kto dołącza do tej grupy CIA, którzy już tam, wiesz, są po kilkunastu misjach, no, oni są dotarci ze sobą i wiedzą, jak funkcjonują.
Argyle pojawia się w trudnej sytuacji dla tej grupy, bo oni stracili osobę, której ufali, która okazało się, że jest zdrajcą, i on teraz wchodzi na miejsce tego zdrajcy przez to, że byli w Iraku i doszło do... No, okazało się, że kret zadziałał i rzeczywiście zdziesiątkowali im oddział, zamknęli tego, który jest odpowiedzialny, z polskim nazwiskiem swoją drogą.
Dlaczego o tym wspomniałem? Ponieważ Argyle jako outsider, ja liczyłem na to, że on będzie miał naprawdę rewolucyjne pomysły na to, że będzie myślał outside of the box, że nie będzie myślał jak ci wszyscy agenci, i to sprawi, że on będzie wyjątkowy, że na tych akcjach on będzie wpadał na takie dziwne i szalone pomysły, które będą genialne i będą się sprawdzały. Tymczasem nie. Argyle jest dosyć taki pod linijkę i ma od czasu do czasu jakieś tam pomysł, żeby coś zrobić, ale nie możesz jakby, nie jest do końca wykorzystane to, że jest tym outsiderem, że jest z zewnątrz, że ma to doświadczenie takie bardziej w dżungli, w boju, gdzieś tam takie niegrzeczny dzieciak, który tam, wiesz, jego rodzice byli szmuglerami, bla, bla, bla. I jakoś to tak za bardzo nie wybrzmiewa. I to mi troszkę przeszkodziło i ja zacząłem się trochę zastanawiać i intrygować, o co cholera chodzi z tą książką i z wielkim hype'em. Ale tutaj zrobię taką dużą gwiazdkę. Wrócimy do tego, jak porozmawiamy sobie jeszcze o filmie, w trzecim akcie naszego odcinka, ponieważ jest cała teoria spiskowa na temat tej powieści.
Okej. Okay. W każdym razie słowem podsumowania, jeżeli chodzi o rozmowę o książce. To jest niezła książka. Ją się dobrze czyta, ona jest przyjemną lekturą i jako taką ją polecamy. Jeżeli będziecie mieli okazję, żeby ją kupić, dostać gdzieś, wpadnie wam w oko, jest ładna i przyciąga oko, to nie zastanawiajcie się. Na pewno nie będziecie rozczarowani i w połowie książki nie stwierdzicie, ja pierdzielę, jaki chłam, odrzucam na bok. Nie, doczytacie ją do końca z ciekawością i podejrzewam, nawet nie podejrzewam, ale jestem przekonany na 100%, że pojawią się kolejne części Argyla i przygód Argyla, dlatego że... Co?
Mów dalej.
Aha, mówisz o tej teorii spiskowej.
Tak, mówię o teorii spiskowej.
Okej, okay. No to ja nie wiem, jaka jest teoria spiskowa, bo tutaj Piotr ma zamiar mnie zaskoczyć, ja specjalnie się jakoś nie wgłębiałem, ale jeżeli pojawią się kolejne książki, no to jest to taki tajny agent, który z biegiem książek może stać się w przyszłości kultowy i będziemy wypatrywali jego kolejnych przygód.
Chcesz ciekawostkę jeszcze na koniec?
Bardzo proszę.
Wiesz, że nazwisko bohatera bierze się od tego wzorka, ten wzorek nazywa się Argyll, tylko że jest pisane przez jedno L.
A proszę.
No proszę.
Czy to jest związane z tą teorią spiskową?
Nie, ale nabiera trochę sensu.
Okej.
Okay. za chwilę, kochani. Wierzcie mi, że będzie warto, bo to jest... Łaha!
Dobrze, w takim razie, tak jak powiedziałem, książkę polecamy, a teraz przechodzimy do części związanej z filmem Argyll.
Magic trick. Słuchajcie, to jest, tak jak Konrad już powiedział we wstępie, to jest dosyć nietypowa sytuacja. Najczęściej Hollywood czeka z wypuszczeniem filmu na podstawie jakiejś bardzo poczytnej powieści. No co najmniej tak rok, dwa lata się czeka po premierze książki, ponieważ Hollywood często chce zobaczyć, czy to będzie hit. Oczywiście, jeśli mamy już takich twórców, jak nie wiem, jak mieliśmy Konrada McCarthy'ego, albo nie wiem, Stephena Kinga, no to wiadomo, że to w ciemno można już prawa zakupić, zanim jeszcze ta książka się pojawi.
Czy J.K. Rowling.
Czy... Swoją drogą czytałeś jakiekolwiek inne książki J.K. Rowling?
Korona Strajka, no. Coś przeczytałem.
A tą późniejszą Łatwy Wybór, czy Trudny Wybór, to się tak nazywało, wyszło zaraz na...
Nie, ale to, co pisze pod pseudonimem, okay. Szpiegowskie też, bardzo no, ciekawe. Jest serial zresztą wydany, Cormoran Strike.
W każdym razie dosyć nietypowa sytuacja faktycznie, że premiera filmu miała miejsce miesiąc po premierze książki. Mhm.
Mało tego, prawa zostały zakupione, no, słuchajcie, za niebagatelne 200 milionów dolarów.
To znaczy prawa do filmu.
Prawa do filmu.
Ponieważ film...
Prawa do ekranizacji.
Film stworzony przez Matthew Vaughna, czyli twórcę Kingsmanów, twórcę Kickasa, twórcę, którego ja najbardziej doceniam za Gwiezdny Pył, to jest jeden z moich ulubionych filmów fantasy. Oczywiście, no, wiadomo, nie równa się z Władcą Pierścieni, ale jest to film, który bardzo, bardzo lubię i bardzo polecam. I Matthew Vaughn zdecydował się właśnie zrobić ten przewrotny film szpiegowski. Zaczęli kręcić i Apple TV wykupiło ten film za 200 milionów. Czyli to nie jest do końca tak, że ten film kosztował 200 milionów, po prostu Apple wydał 200 milionów, żeby móc ten film mieć w swojej bibliotece i móc go dystrybuować.
Sporo.
Sporo, zwłaszcza, że to nie jest pierwszy taki wydatek ze strony Apple TV, ponieważ Killers of the Flower Moon kosztowało też tam grubo ponad 200 milionów. Napoleon też w tych okolicach mniej więcej tyle wydali. Czyli to jest trzeci tak duży wydatek ze strony tej wytwórni i z tego, co czytałem, to w pierwszy weekend Argyll zarobił na całym świecie jakieś 20-30 milionów, czyli nie rokuje to najlepiej. Mhm. I zastanawiam się, kiedy zamkną tą portmonetkę aplowską i przestaną tak szastać pieniędzmi na lewo i prawo, chociaż oczywiście stać ich. Mhm. To nie jest Netflix, to nie jest HBO Max. Oni mają swoje stałe źródło dochodów i oni mogą tak szastać pieniędzmi, ale domyślam się, że to prędzej czy później się skończy. W każdym razie tak, bardzo, bardzo drogie.
Tak.
Dodatkowo mamy naprawdę imponującą obsadę.
Zdecydowanie. Mamy, no zacznijmy od aktorki, która gra Ellie Conway, chociaż może ją zostawmy sobie na deser.
Tak.
Argyla, no bo postać tytułowa, gra sam Henry Cavill. I to nim jest reklamowana cała produkcja. Głównie jego twarz z charakterystyczną fryzurą a la Rutkowski jest na wszystkich plakatach, na wszystkich promosach i wiemy, że on będzie tym, kim będzie. Ale dodatkowo w tym filmie pojawiają się takie osoby jak Sam Rockwell, Bryan Cranston, Catherine O'Hara, Sofia Boutella, Dua Lipa, Ariana DeBose, John Cena i Samuel L. Jackson. No i jeszcze oczywiście ostatnia osoba, która gra główną rolę, czyli Ellie Conway, Bryce Dallas Howard.
Ja usłyszałem o Argylu, kiedy wykupiłem sobie po raz kolejny Apple TV Plus, żeby móc obejrzeć nowy sezon Kulawych Koni. I tam zobaczyłem zapowiedź Argyla. I to jeszcze było zanim Insignis się do nas odezwało, zanim przysłano książkę i zanim w ogóle zacząłem się interesować tym tematem. Dlatego... No,
ale była taka sytuacja, że przyszedłem do ciebie i powiedziałem, że odezwało się do nas Insignis i żebyśmy porozmawiali o Argylu. I twoja reakcja była, co?
Tak, ale później połączyłem kropki tak. I to jest ten szpiegowski, co na Henry Cavill tam będzie, tak. I jak ja przeczytałem tą książkę, dalej nie widziałem zwiastunu, to ja sobie pomyślałem... No nie kupuję tego. Dlaczego z tej książki robić tak wysokobudżetową, tak naszpikowaną gwiazdami produkcję? Jakby nie widziałem tutaj za bardzo potencjału. Oczywiście, tak jak wspominaliśmy, to jest przyjemne czytadło, to się fajnie czyta, to jest przyjemne, ale nie ma w tej książce niczego takiego, co by przykuło moją uwagę i natychmiast sobie bym pomyślał, wow, nie mogę się doczekać, aż zrobią z tego film. Nie mogę się doczekać, aż obsadzą Argyla. Być może dlatego, że no jakby ta książka jest złożona właśnie z elementów Jamesa Bonda, Mission Impossible, Indiana Jonesa i wszystkie te franczyzy już świetnie na ekranie się odnalazły. Każda w swoim własnym poletku, na swoim własnym podwórku i widzieliśmy już to zrobione świetnie. Dlatego ja osobiście po przeczytaniu książki nie sądziłem, że jest gdzieś tutaj przestrzeń na to, żeby zrobić coś nowego i coś porywającego. I wtedy obejrzałem zwiastun i zdałem sobie sprawę, okej, to ma sens. Teraz już rozumiem i to bardziej mi się jakoś spaja w kupę. Ponieważ oni zastosowali taki zabieg, że to nie jest 1:1 ekranizacja książki po Bożemu.
O, nie jest nawet od 1:100.
Tak, jest to wariacja na temat książki Argyla, ponieważ jest główną bohaterką tego filmu. Bohaterką jest Ellie Conway, tak jak już Konrad wspomniał, jak przedstawiał Bryce Dallas Howard. Jest to film bardziej o pisaniu książki niż o samej książce.
Nawet nie o pisaniu książki, tylko o problemie twórczym. Tak ktoś zaczyna, że napisaliśmy już bardzo dużo i chcemy powoli żegnać się już z tą postacią, ale jesteśmy w pewnym momencie, kiedy dochodzi do kryzysu twórczego, już nie wiemy, co dalej napisać, zakończenie jest nie tak. I to jest jakby wyjście, tak się zaczyna film.
Tak.
Że już mam wydać nową część, czyli tam chyba piątą część książki Argyle, jest bardzo poczytnym autorką i osiągnąłem już wszystko w tej franczyzie, powolutku będę odkładała łyżkę związaną z Argylem. No ale okazuje się, że nie wszystkim jest to na rękę i że musimy znać dalszą część tej historii.
Tak, ponieważ okazuje się, że główna autorka ma dar. Ma niesamowity dar przewidywania prawdziwych wydarzeń w świecie szpiegowskim i w związku z tym zarówno ci dobrzy szpiedzy, jak i ci źli szpiedzy zaczynają się interesować tą autorką, no i cała akcja się rozgrywa i nasza główna bohaterka wpada w duet z agentem, tajnym agentem granym przez Sama Rockwella.
CIA.
I tyle, tak? Tutaj nie będziemy dalej kontynuowali, ponieważ jest to jeden z tych filmów, w którym nieustannie co mniej więcej 10 minut wyciąga ci dywan spod nóg i cię zaskakuje twistem i...
Wodzi cię za nos jak tak. To tylko możliwe.
I to w pewnym momencie przyznam, że zaczęło już być dla mnie męczące, ponieważ miałem takie...
W sensie to jest tak złośliwie denerwujące i widzisz, że to przeszkadza, bo chcesz wydłużyć film i chcesz jak najbardziej jeszcze wrzucić... że to jest kino szpiegowskie, więc zróbmy tak, żeby każdy ze szpiegów był możliwie jak najbardziej dwojaki i żeby do każdego mieć taki mikro podejrzenie, a może on jest podwójnym agentem, może on jest podwójnym agentem, ze względu na to, że w tej książce opowiadamy o podwójnym agencie i że cała intryga dotyczy tego, żeby odkryć, kto jest tak naprawdę tym szczurem, no to w tym filmie też nam pokazują, że każdy tym szczurem może być i że spodziewajcie się wszystkiego, nie ufajcie nikomu.
Tak, no i oczywiście mamy tutaj taki zabieg ryby out of water, nie wiem, czy jest polskie określenie takiego, że ktoś jest wrzucony nie do środowiska, do którego był przeznaczony, czyli mamy właśnie tą zwykłą panią pisarkę, która siedzi w swoim bardzo fancy, ekskluzywnym domu.
Co? No,
pisarzom się powodzi.
4 książki.
To też warto zaznaczyć, że Ellie Conway w tym filmie napisała już 4 książki o Argylu, nie tylko pierwszą. Fabuła książki z Argyla, z tej książki nic z tego nie ma w filmie.
Jest w napisach w Stingerze.
To mi powiesz...
Nie oglądałeś Stingera?
Nie, bo wyszedłem.
Okej.
Ja dlatego wyszedłem tak szybko z tego kina, ponieważ w tym filmie za przeproszeniem nic nie obchodzi.
Książka jest 100 razy lepsza.
Jest 100 razy lepsza, bo mimo tego, że nie jest jakaś wybitna, czy nie jest arcydziełem popularnej literatury, ale jest lepsza. Zdecydowanie lepiej bawiłem się czytając książkę niż oglądając film.
Jest ważna rzecz, jeszcze tylko szybko powiem, bo bardzo często spotykam się z taką opinią, no dobra, no ale jak już widziałem film, to nie ma sensu czytać książki.
O nie,
bo,
nie, nie.
Bo dowiem się czego, no szersze opisy i ciut więcej informacji. Nie jest to coś, co poświęciłbym czas na to, żeby poszerzyć sobie tę perspektywę. W tym wypadku, słuchajcie, zdecydowanie, nawet jeżeli zobaczycie film i weźmiecie do ręki książkę, to otworzycie szeroko oczy i stwierdzicie, to jest Argyll?
Tak.
To jest ta książka, która nie ma absolutnie, no, oprócz imion, oprócz tego, że to jest książka i w filmie to działa, wyłącznie pod kątem, że to jest książka, pojawia się agent Argyll jako... No przepraszam, że to powiem, ale jako obiekt seksualny, który stworzyłam i o którym ja marzę i śnię.
No ale też jako symbol właśnie tego kryzysu twórczego, tak. Ponieważ jest fajny zabieg wykorzystania Henry'ego Cavilla jako takiego wewnętrznego monologu tej autorki. To był akurat fajny pomysł i on mi się całkiem podobał.
No i też Ellie Conway jest przedstawiana na początku jako Bridget Jones w ogóle.
Tak, to jest... Dojdziemy do tego mojej teorii za chwilkę. W każdym razie, słuchajcie, no ja mam tak. Zgadzam się z tym, co powiedziałeś i dlatego bardzo się cieszę, że mamy ten konkurs, ponieważ to jest idealna okazja, ponieważ możecie starać się o tą książkę i nie musicie się martwić tym, że zaspoilerujecie sobie film i odwrotnie. I dlatego to jest perfekcyjny konkurs, żeby, dobra, mamy film, rozdajemy książki, książka jest, nawet nie mogę powiedzieć, że uzupełnieniem filmu, ponieważ nie. Jest czymś innym.
Kompletnie. Nawet mało tego, jak oglądając film, i oglądając to, co się dzieje, w jaki sposób... No Matthew Vaughn ma swój styl. On jest trochę taki gajoriczowy, jest przaśny, jest kolorowy, jest mocny, jest intensywny, jest szybki w rytmie. I to wszystko w tym filmie jest. I jest dowcipny. Przynajmniej w założeniu jest dowcipny. I te wszystkie elementy, które znacie z Kingsmanów, czyli te walki takie trochę, które są, jak to powiedzieć, nierealistyczne, one się też w tym filmie pojawiają. Książka nie ma w sobie poczucia humoru. Mhm. Ona jest napisana na poważnie. Mhm. Ona nie ma w sobie dystansu. Wszystkie sytuacje, nawet jak oni rozmawiają, oni nie wpuszczają sobie, nie puszczają oka do siebie. To wszystko jest napisane śmiertelnie poważne. I nie mówię tego, że to jest zarzut. Wręcz przeciwnie. W tym klimacie, w którym jest napisana książka, to działa, to funkcjonuje. Ona nie potrzebuje tego zbędnego poczucia humoru w tym przypadku. Film jest nim naładowany. Przeładowany. Nawet wszystkie sytuacje, w których rzeczywiście pojawia się agent Argyll w tej roli Henry Cavill i Wyatt w tej roli John Cena, to też jest przeładowane poczuciem humoru i taką, rozumiem tę tandetę kina akcji, która jest w tym filmie zastosowana, żeby jasno rozgraniczyć, co jest wyobraźnią, a co jest faktem. Mhm. I te sceny, w których pojawia się agent Argyll, są turbo sztuczne i turbo jakieś takie wyjętek z taniego kina akcji.
Myślę, co powiedzieć, a czego nie powiedzieć, ponieważ chciałbym mimo wszystko, żeby ten ostatni akt był najciekawszy, ponieważ dużo z tego, co powiedziałeś, bardzo mi się wkleja w tą teorię spiskową. Ale nieważne, już dosyć zapowiadania teorii spiskowej. Matthew Vaughn już zapowiedział, że Argyll będzie trylogią filmów. Jest zapowiedź kolejnej części, która będzie bardziej nawiązywała do książki. Będzie jeszcze trzecia część i... Vaughn zapowiedział też, że on chce stworzyć takie szpiegowskie multiversum na wzór Marvela i już ma jedną franczyzę, czyli Kingsmenów, ma drugą franczyzę, czyli Argyla, i jeszcze jedna franczyza ma się tutaj pojawić i to się wszystko ma połączyć ze sobą. Okay. Ja powiem tak, nie jestem zainteresowany bardzo tym, ponieważ ja trochę się odbiłem od filmu Argyle. Być może gdyby to była 1:1 ekranizacja książki, pomimo tego, iż nie, to jest, stwierdziłem, że trochę to jest bez sensu, ponieważ książka jest miszmaszem filmów, które zrobiły to lepiej, ale teraz po obejrzeniu tego filmu stwierdzam, że nie, chyba jednak trzeba było zrobić 1:1 książkę, ponieważ to, co zaproponowali, nijak mi się nie trzyma kupy. Jest jakby to, co wspomniałeś, ta różnica pomiędzy tym światem wyobraźni i tym rzeczywistym światem szpiegowskim. Nie ma tutaj żadnej różnicy. Te sceny akcji w tym prawdziwym świecie są tak samo wymyślne i zabawne i nieprawdziwe, że w ogóle nie widzę tutaj różnicy pomiędzy jednym światem a drugim. Co więcej, jeszcze ten film ma oczywiście kategorię wiekową PG-13 i nie masz za dużo krwi, pomimo tego, iż jest sporo przemocy, nie masz za dużo krwi i w pewnym momencie to wręcz jest śmieszne, ponieważ jest scena, w której sam Rockwell jest przesłuchiwany, pysk mu obijają, a coś tam agenci źli i później mamy zbliżenie na twarz sama Rockwella i on ma tutaj lekki taki tutaj cień i lekko czerwone usta. Ja mam takie, bez sensu, przed chwilą okładali cię pięściami przez ostatnie 10 minut i tak wyglądasz.
No ale to jest cała sytuacja, on jest okładany w tym filmie już nawet przy pierwszym spotkaniu w pociągu, gdzie po prostu jest zmucony, tak. Lata po całym pociągu. I nie ma na sobie nic, w sensie wszystko jest w porządku.
Dokładnie. I to
on jest super bohaterem.
I dlatego tutaj ja mam takie zastrzeżenie, okej, jeśli już odseparowujecie świat fikcji literackiej Argyla i powieści szpiegowskiej od prawdziwego świata, to odseparujcie jakoś faktycznie. Mhm. Natomiast tutaj to się, za bardzo się to zlewa, wszystko w jedno. Poczucie humoru jest dużo tego wink-wink, jest dużo dowcipów. Ale jakoś...
Pojawia się kot, którego nie do końca rozumiem w ogóle, że ten kot się pojawia. Rozumiem, że musieliście mieć jakiś... żeby coś sprzedawać dzieciakom potem, czyli ten plecaczek i kotka, który pewnie naciskacie i on się tam pojawia i chowa.
Teoria spiskowa za chwilę dojdzie.
Będzie, tak? Wszystko jest związane. Jednym słowem, książka tak, film...
Nie, film dla mnie nie. Po pierwsze tak, kolejna sprawa... Widać green screena, śmierdzi green screenem, tak. Na lewo i prawo.
Ale myślę, że to akurat nie jest problemem.
Znaczy, dla mnie jest, ponieważ tym bardziej ja mam takie poczucie, że trochę tak odwaliliście swoją robotę tak lelum po lelum. A tymczasem mamy z drugiej strony wszystkie sceny kaskaderskie, które są fajnie ułożone.
Trzeba przyznać, że choreografia walk jest imponująca. No. Ale to tak jak w Kingsmenach, po prostu Matthew Vaughn zna się na tym,
tak.
I to działa. Bardzo mi się podoba... W momencie, kiedy jakikolwiek z bohaterów CIA, czyli sam Rockwell chociażby, chwyta za broń, która nie jest jego, pierwsze co robi, to zagląda, czy jest nabój w komorze. To tak dobrze wygląda i tego nie widziałem nigdzie wcześniej, a to jest za każdym razem. Najpierw, zanim naciśnie spust, sprawdza, czy pistolet jest nabity. Super patent!
Tak. Czyli są fajnie zrobione rzeczy w tym filmie, ale jednocześnie one są zestawiane z takimi tandetnymi green screenami, gdzie po prostu widzisz, że bardzo się nie postarali tutaj. I to mi przeszkadzało, ponieważ gdyby faktycznie poszli a la Tom Cruise i robimy po prostu wszystko w realu i staramy się jak najbardziej ukryć to, że kręcimy na green screenie, to wtedy by było zdecydowanie ciekawiej. Natomiast tutaj mamy to tak w takim półkroku pomiędzy jednym światem a drugim. Ja, szczerze mówiąc, największy ubaw miałem w ostatniej pół godzinie tego filmu. I to jest już ten moment, nie będziemy tutaj mówili dokładnie, co się dzieje, ale to już jest, gdzie jesteśmy po 150 twistach fabularnych i ty jako widz już masz tak, że okej, jeśli chciałem jakby angażować się emocjonalnie w historię tych bohaterów, to już się poddałem, ponieważ już było tyle twistów i tyle zmian, że nie, już nie ma sensu. Po prostu siedzę, dobrze się bawię i tyle. I to jest też moment, w którym Vaughn przestaje cokolwiek udawać i robi to, co robi najlepiej, czyli
sieczka.
Głupią, tandetną, nieukrywającą tego, że jest głupia, sieczkę na ekranie. I ja wtedy miałem największy fan, ponieważ... Sceny, które wymyślił, dwie konkretnie sceny, które wymyślił, jedna związana z ropą naftową, druga związana z dymem, są kompletną jazdą bez trzymanki i ja wtedy naprawdę dobrze się bawiłem i stwierdziłem, wow, być może gdyby poszli w to znacznie szybciej, to zdecydowanie wyżej oceniłbym ten film, ponieważ to jest faktycznie kompletna parodia kina szpiegowskiego, ale taka parodia, której nie powstydziłoby się Bollywood.
Okej, okay. Dobrze. Trzeci akt. Teoria trzeci spiskowa.
Okej, okay. Dobrze. Zacznę od czegoś takiego. Jest zdjęcie autorki w tej książce.
Pokazujesz w swojej książce.
W mojej książce.
Może się zmyło.
Nie, możesz obejrzeć, otworzyć i obejrzeć.
Nie, jest, to rzeczywiście.
Ellie Conway jest niesamowicie tajemniczą autorką. Ponieważ nic o niej nie wiadomo, nie ma jej zdjęcia, jej biografia tutaj na okładce tej książki skupia się na... Urodziła się i wychowała w stanie Nowy Jork, swoją pierwszą powieść o agencie Argylu napisała pracując jako kelnerka w nocnej restauracji. To wszystko. Czyli to już jest taka rzecz intrygująca i zaskakująca. Zwłaszcza intrygująca i zaskakująca, ponieważ prawa do ekranizacji tej powieści zostały bardzo szybko wykupione, o czym już mówiliśmy. I to nie przez byle kogo, przez Matthew Vaughna, gwiazdorska obsada. I ta książka nawet nie była wydana, kiedy podpisano tą umowę i kiedy zaczęto pisać scenariusz. Czyli jest to dla mnie zaskakujące i intrygujące. Kolejna rzecz, która zaczęła mnie zaskakiwać i intrygować, to było to...
Tak, nie mam żadnych informacji o niej. Kiedy się urodziła, gdzie się urodziła.
Ona ma Instagrama, ale na tym Instagramie nic nie ma. Mhm. I biografia skupia się tylko na tym. I urodziła się w Nowym Jorku i była kelnerką.
Ellie Conway, która jest postacią z australijskiej telenoweli Sąsiedzi, grana przez Jodie Gordon.
Kolejna rzecz, która mnie zastanowiła, to jest tak. Okej, dowiedziałem się, że cały trik w tym filmie polega na tym, że to jest książka, że to będzie film o Ellie Conway piszącą książkę. Ja mówię tak, okej, dobra, fajnie. Ale później oglądam ten film i patrzę, która autorka by się zgodziła na coś takiego, żeby tak ją przedstawić na tym ekranie. To, co ty powiedziałeś, że książka nie jest śmieszna. Natomiast w filmie, w tym pierwszym akcie, jak widzimy, jak Ellie Conway pisze Argyla, powieść, no to jest tak, jakby pisała bollywoodzkie kino szpiegowskie. To jest tandetne, ona jest straszną autorką. I ja tak się zastanawiam, która autorka, zwłaszcza początkująca, zgodziłaby się na coś takiego, żeby tak ją przedstawić na ekranie. I później jeszcze, jak oglądasz film dalej, nie będziemy mówili, co się dzieje dalej, ale później to idzie w jeszcze bardziej absurdalne strony. I wyobraź sobie, że na przykład J.K. Rowling się na coś takiego zgadza. No nie. Nie ma szans. Czyli zacząłem się zastanawiać, kim do cholery jest Ellie Conway. I po wyjściu z kina zacząłem grzebać i znalazłem teorię spiskową, która dała mi największą rozrywkę i jeszcze większą od tego, jak czytałem książkę, czy jeszcze na pewno większą od tego, jak siedziałem w kinie i oglądałem film. A mianowicie jest teoria spiskowa, że Ellie Conway to jest Taylor Swift.
Ja też widziałem, wpadłem na to gdzieś na jakimś Twitterze, na X-ie dzisiaj.
I oczywiście, słuchajcie, teorie spiskowe, uwielbiam teorie spiskowe, ale jak zacząłem się wgryzać, oczywiście, zacząłem myśleć, faktycznie, po pierwsze, kot. Ten kot i to nosidełko tego kota pojawiło się w dokumencie Amerykana Taylor Swift. Mhm. Ona z takim samym nosidełkiem, z tym samym gatunkiem kota, czyli ze Scottish Foldem. Swoją drogą uwielbiam te koty, one są prześmieszne, takie smutne, małe, takie. No więc jest to tą samą rasę kota i to same nosidełko posiada Taylor Swift. Dodatkowo Taylor Swift także jak kończyła pracę nad ostatnią płytą, wrzuciła na Instagrama zdjęcie, w której miała bluzę z napisem Conway Store, czy coś takiego. I jeszcze jest jakieś tam powiązanie z tym właśnie wzorem Argyla, czyli z tą kratą, które też jakoś się łączy z Taylor Swift. Oczywiście teoria jest bardzo, wszyscy się bardzo na to rzucili, ale ja zacząłem się zastanawiać, może to ma cholera jasna sens, ponieważ tak jak wspomniałem, kiedy przeczytałem tą książkę, nie wiem dlaczego Apple postanowiło wydać $200 milionów za prawa do tego, ponieważ ani to nie jest jakiś wybitny materiał, to też nie jest jakoś wybitnie napisane. Zastanawiasz się, dlaczego od razu, jeszcze zanim tą książkę wydali, się rzucili na prawa do tego. Treść tego filmu krąży dookoła tego, dookoła postaci Ellie Conway i dookoła tego, kim ona jest tak naprawdę. I jest jest sporo i nie zdziwiłbym się, gdyby faktycznie to był jeden wielki dowcip z nas i gdyby za jakieś, nie wiem, pół roku, czy za nawet wcześniej, gdyby nie ogłosili, że Taylor Swift jest tak naprawdę autorką tego, bo czemu nie? Jestem w stanie sobie wyobrazić, że taką książkę byłaby w stanie napisać Taylor Swift.
To akurat fakt, no.
No ale nie intryguje ci to? Dlaczego to? Dlaczego Argyle? Dlaczego nie jakaś lepsza powieść i dlaczego przede wszystkim nie powieść, która już jest, jakby sprawdziła się na rynku wydawniczym?
No słuchaj, cała ta tajemniczość na pewno dodaje pikanterii temu. I
zdecydowanie.
I dzięki temu ktoś zrobił to bardzo sprytnie. Na pewno Ellie Conway to nie jest Ellie Conway. Na pewno to jest pseudonim i dowiemy się w końcu, prędzej czy później, kto to jest. Ale wydaje mi się, że druga część powstanie.
Filmu?
Książki.
Ja właśnie nie wiem. Jeśli Ellie Conway jest ściemopisarką, albo na przykład jeśli się okaże... O, jeszcze jedna rzecz. To, co ty przeczytałeś, to zdanie Ina Fleminga, to jest zdanie Matthew Vaughna. Ja myślę, że albo Matthew Vaughn jest autorem tej książki, albo ktoś z otoczenia Matthew Vaughna i że to po prostu jest jeden wielki, sprytny trik marketingowy, żeby wypromować film i żeby jeszcze nakręcić. Gdyby to była Taylor Swift, to ta książka, wiesz, co by się stało ze sprzedażą tej książki, czyli to jest jedyna luka w tej teorii, że gdyby Taylor Swift napisała tą książkę, to nie ukrywałaby się pod pseudonimem, ponieważ zabierają sobie kopę pieniędzy.
To fakt.
Chyba, że oni są odpowiedzialni za to, że zasiali to ziarenko tej teorii spiskowej i być może wtedy...
I zbiorą żniwo za jakiś czas.
Zobaczymy. No w każdym razie jest to dla mnie... Jest to teoria spiskowa, czyli wiadomo, jest jakieś szaleństwo w tym, ale sporo rzeczy mimo wszystko mi się zgadza. I sporo rzeczy się wyjaśnia.
Oh my God.
Oh my God.
Oh my God.
To co, kochani, to tyle na dzisiaj.
Tak. To jest zachęta też dla was, żebyście wzięli udział w konkursie. Jeśli chcecie pierwszą książkę, jaką napisała być może Taylor Swift, to weźcie udział w konkursie i hej.
Przypominamy pytanie to, jaki jest wasz ulubiony bohater z powieści bądź filmu szpiegowskiego?
Napiszcie, bądź gry, bądź komiksu.
Bądź gry, tak, dokładnie. Napiszcie, gdzie chcecie, na jakimkolwiek portalu, na którym publikujemy nasze treści. Może to być YouTube, może to być Spotify, może to być też pod komentarz pod postem na Facebooku albo Instagramie. Nie ograniczajcie się, weźcie udział i co? I miłego czytania. A jeżeli nie wygracie, to i tak zachęcamy was do tego, żebyście poszli do sklepu, kupili sobie książkę, bo tak jak mówimy, nie będziecie rozczarowani, na podróż do pociągu będziecie się dobrze bawić.
Dokładnie tak. I warto przeczytać książkę przed pójściem do kina, przed obejrzeniem filmu. Ja szczerze mówiąc twierdzę, że warto przeczytać tylko książkę, a nie oglądać nowego filmu Vaughna.
Zgadzam się. No to co? Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Trzymajcie się. Cześć.
Cześć.